Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Moimi gośćmi jest dzisiaj pan Anatol Jaśkowiec i pan Michał Górski, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Także podcast Mercator. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak. My wracamy do tematu sankcji, ich historii, która jest dosyć ważna, by zrozumieć logikę oddziaływania ekonomicznego, głównie w formie blokad morskich i innych. A zatem te pierwsze dwie, trzy dekady XX wieku to wyraźna specyfika tego mechanizmu, tejże broni ekonomicznej. Prawda, panie Michale?
Tak, kiedy myślimy o tym przewrocie kopernikańskim w myśleniu o sankcjach, który nastąpił w trakcie i zaraz po I wojnie światowej, przy okazji powoływania Ligi Narodów, należy przypomnieć sobie o dwóch istotnych zmianach. Po pierwsze, broń ekonomiczna została powołana, czy też miała być stosowana w celu przywracania porządku międzynarodowego, który został ustalony w Pakcie Ligi Narodów. Także nie mówimy tutaj o jakichkolwiek działaniach związanych ze zdobywaniem przewagi gospodarczej, czy też budowaniu rynku wewnętrznego. To narzędzie miało służyć do zachowania pokoju. I ta broń ekonomiczna została oderwana od działań zbrojnych. Poprzednio, jeżeli prześledzimy wszystkie przykłady praktycznie, zawsze było to element dodatkowy konfliktu zbrojnego. Twórcy Ligi Narodów, Woodrow Wilson, myślał zapewne, mając z tyłu głowy hekatombę I wojny światowej, że istnieją inne metody na zaprowadzenie porządku w społeczności międzynarodowej i unikanie wojen. Sankcje międzynarodowe, broń ekonomiczna miała być właśnie takim rozwiązaniem.
To jest bardzo ważne, drodzy Państwo, i jakby dopięliśmy swego, to znaczy pokazaliśmy sobie cezurę związaną z powołaniem Ligi Narodów do życia. Oczywiście Amerykanie byli projektantami, Woodrow Wilson bardzo chciał, by ta instytucja kwitła. Jej skuteczność była taka, jaka była. Może na inny program to jest zagadnienie. W każdym razie Amerykanie nie stali się członkiem Ligi Narodów, co wpływało na dysfunkcjonalność tego systemu. Jedno jest pewne. Tak jak pan Michał zauważył, sankcje zostają oderwane od machiny wojennej, tak jak mówił Clausewitz, tak, czy wojna to kontynuacja polityki. A parafrazując go, sankcje ekonomiczne, broń ekonomiczna to kontynuacja wojny innymi środkami. To zostaje tutaj przesunięte, to znaczy sankcje, czy też broń ma chronić porządek międzynarodowy. Ma chronić porządek międzynarodowy, to jest bardzo ważne. No właśnie, ten porządek międzynarodowy współczesny jest jednak bardziej definiowany przez pryzmat Organizacji Narodów Zjednoczonych, różnego rodzaju działań, środków, nawet reżimów sankcyjnych. Mam okazję też ze swoimi studentami o tym rozmawiać, ale tu chciałbym poprosić pana Anatola, co takiego wnosi, jaką wartość dodaną i czy w ogóle jest to wartość dodana, wnosi powołanie do życia po II wojnie światowej, gdzie przecież instytucja blokady także funkcjonowała. Czy tego chcemy, czy nie? Japończycy byli też blokowani. Było embargo stosowane po tym, jak zajęli część Indochin. To był też ważny element budujący przewagę państw alianckich. No właśnie, ale to, co stało się po II wojnie światowej, czyli ONZ, to w zasadzie jest powtórka Ligi Narodów, jeśli chodzi o podejście do sankcji. Czy pojawiają się jakieś nowe elementy? A jeśli tak, to jakie? Panie Anatolu, proszę bardzo.
Myślę, że w takim fundamentalnym założeniu jest to pewna powtórka, bo to, co próbowała wprowadzić Liga Narodów i to, co próbował wprowadzić ONZ, to jest wprowadzenie takiej koncepcji, że sankcje powinny być nakładane właśnie jakby przez taką organizację, która stoi ponad innymi państwami, żeby zakończyć ten taki chaos, że jedno państwo nakłada sankcje na drugie, w związku z tym tworzy się jakiś taki po prostu przepychanka w stosunkach międzynarodowych. Chodziło o to, że ONZ i tutaj Rada Bezpieczeństwa konkretnie ma wyłączne prawo do nakładania sankcji. Jakby no, Rada Bezpieczeństwa jest skonstruowana z 15 członków i 5 głównych mocarstw. W związku z tym chodziło o to, żeby nakładać sankcje na jakieś konkretne państwa, na jakieś, w jakichś regionach, przez jakby za zgodą wszystkich mocarstw, aby faktycznie udawało się ten problem w jakiejś części świata rozwiązać, żeby to było, żeby te sankcje były uniwersalnie przestrzegane. I to faktycznie działa w przypadku niektórych rozwiązań. Tylko, że zobaczmy, na jakie państwa tak naprawdę ONZ nakładał sankcje.
No właśnie, mam pytanie. Tutaj chcę, żeby to wybrzmiało. Panie Anatolu, pan Michał na pewno później się dołączy. Tak się umówiliśmy, że nasza struktura dzisiejszego GPS ma pewien scenariusz, byśmy też się nie przekrzykiwali, a wierzcie mi państwo, że nasi goście mają dzisiaj bardzo dużo do powiedzenia. Jako autorzy też podcastu Mercator, gdzie łączą kwestie handlowe, prawne, dyplomatyczne i tak dalej. No właśnie, najczęściej sankcjonowane państwa w XX wieku w ramach tej logiki takiego centralnego nakładania sankcji przez Radę Bezpieczeństwa, która czuwa nad, i tutaj ważne, pokojem międzynarodowym i bezpieczeństwem, bo to jest cel Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak czuwa, to państwo widzicie. Ja troszkę się śmieję, ale przez łzy, że w kontekście konfliktu wojny przeciwko Ukrainie, wojny Rosji przeciwko Ukrainie, to ONZ no, ma w zasadzie status obserwatora. Ale no właśnie, czy jest to trochę krzywdzące, mniej krzywdzące, nie wiem, ale zastanówmy się, popatrzmy na wiek XX, na pewne tło. Wiemy, że ONZ nie może wprowadzać sankcji przeciwko Rosji, ponieważ Rosja jest tam członkiem, będzie wetować. No ale jak to wygląda w XX wieku? Najbardziej, najczęściej sankcjonowanie państwa w XX wieku, panie Anatolu.
Tak, właśnie dobrze, jakby bardzo słuszna uwaga trafna, że jakby ONZ nie ma żadnej roli tak naprawdę w naszym obecnym konflikcie, bo Rosja może po prostu te sankcje zawetować. I państwa, które po prostu najczęściej są wetowane przez ONZ, to są państwa, jakby mówiąc bardzo oględnie, trochę na uboczu światowej polityki. To są
czyli
państwa...
nie wetowane, a sankcjonowane, tak?
Przepraszam, sankcjonowane.
Dobrze, tak, to już tak, jesteśmy na żywo, więc zdarzają się nam różne delikatne potyczki, wpadki, dlatego jesteśmy tutaj, żeby sobie nawzajem pomagać. No, czyli te, które są gdzieś na marginesie, tak?
Tak, to mówimy tak naprawdę o Jemenie, o Republice Środkowej Afryki, o Iranie. No, Iran nie do końca jest na marginesie, ale no jakby Iran też przez rolę jakby podważającą układ na Bliskim Wschodzie też był sankcjonowany przez bardzo szerokie grono. W związku z tym, no tak, no ONZ nie ma tak naprawdę...
Korea Północna, prawda?
Korea Północna też tak naprawdę. W związku z tym ONZ ma jakby autorytet, bo tak naprawdę na czym polegają sankcje ONZ-u? One, jakby ONZ sam nie ma żadnych po prostu środków, nie ma możliwości nałożenia konkretnego jakiegoś aktu prawnego, który musi koniecznie być bezpośrednio wykonywany w państwie, we wszystkich państwach członkowskich. Sankcje tak naprawdę potem po prostu są wprowadzane przez państwa, mimo wszystko. To bardziej chodzi o to, że ONZ daje legitymację do nakładania tego, że jest uniwersalna legitymacja tego, że to państwo może wprowadzić tą sankcję. Oprócz tego reżim ONZ-owski też przewiduje reżim sankcji autonomicznych, że można wydawać, że państwo samo może bez rezolucji Rady Bezpieczeństwa nałożyć jakieś sankcje, tylko potem jakby te sankcje autonomiczne, na przykład właśnie Unii Europejskiej na Rosję, powinny teoretycznie być zgodne z RCW, czyli tam zasadami odpowiedzialności państw za różne niedozwolone czyny. To jest moim zdaniem, z całym szacunkiem do prawa międzynarodowego, akurat ten wycinek jest bardzo mocno konwencjonalny, bo jedyną sankcją prawną, czyli problemem, który państwo mogło mieć za to, że nie stosuje się do RCW, byłoby po prostu proces przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, a raz, że to jest bardzo ograniczone, bo najpierw takie państwo musiałoby w ogóle wydać zgodę na to, to dwa, że faktyczne jakieś egzekucje tych wyroków są bardzo wątpliwe.
No więc mamy tutaj no, łyżkę dziegciu bardzo, bardzo solidną, pokaźną. Natomiast ta główna cecha, atrybut ONZ, to znaczy no, taka bardzo mocna legitymacja, legitymizacja. Wiemy, że w ONZ funkcjonują różne komitety sankcji, prawda? Komitety sankcji i no właśnie, czy bylibyśmy, moglibyśmy przybliżyć naszym słuchaczom, czemu służą owe komitety sankcji?
Komitety, jakby tak, ONZ zawsze, kiedy nakłada jakąś, kiedy wydaje jakąś rezolucję nakładającą jakieś sankcje, zazwyczaj od razu w tej samej rezolucji też przewiduje konkretne utworzenie jakiegoś komitetu sankcji, który po prostu monitoruje, jak te sankcje są po prostu wykonywane. Jakby robi jakieś wewnętrzne raporty, które pokazują, że faktycznie zostały zaimplementowane przez państwa członkowskie. Czy faktycznie mają jakiś wpływ jakby realny na to, co się dzieje.
Jeśli dobrze pamiętam, dzisiaj tych komitetów jest kilkanaście.
14.
Tak, i co ciekawe, Polska była kilkakrotnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Ostatnio kilka lat temu, jeśli dobrze pamiętam, 5 razy, ale to może pan Michał mnie poprawi jako polski dyplomata. W każdym razie Polska też stała na czele jednego z takich komitetów jako członek niestały, bo jest to odpowiedzialność i zadanie no, tych właśnie mniej ważnych członków Rady Bezpieczeństwa, by kierować pracami komitetów sankcji. Jednym z takich komitetów, który mogę państwu akurat tutaj też podać jako przykład, jest Komitet 1973, który czuwał nad przestrzeganiem sankcji związanych z wojną w Libii, operacją, no, w zasadzie swoistą no, interwencją humanitarną, która doprowadziła do zmiany reżimu. No to nie jest bez przyczyny, ponieważ, drodzy państwo, ta rezolucja 1973 przecież była też, jest świadomie powoływana, powołują się na nią takie mocarstwa jak Chiny czy Rosja, mówiąc, że no, ten wielki brat w postaci Stanów Zjednoczonych chyba troszkę nadużywa prawa międzynarodowego, więc widać, że to są często bardzo śliskie zagadnienia, bo można przelicytować, przesadzić i tu akurat trudno nie przyznać racji Rosjanom, że no nie tak to miało być. W interwencji w Libii nie chodziło o obalenie Kaddafiego, biorąc pod uwagę literę rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Chodziło o wspomaganie ludności cywilnej, a reszta stała się licencją poetyką i pewną nadinterpretacją.
Znaczy, ja mam tu tak, zdecydowanie zgadzam się, że prawo ONZ-u jest bardzo mocno upolitycznione. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, o której mam wrażenie w Polsce się prawie w ogóle nie mówi. Otóż tak naprawdę w tym całej kwestii wojen ekonomicznych, sankcji, dużo większą rolę niż ONZ odgrywa WTO, Światowa Organizacja Handlu, bo tak naprawdę to ona zajmuje się, ma w ogóle wyłączność jurysdykcyjną nad sporami ekonomicznymi, nad tym, czy ktoś wprowadza jakieś zwiększone cła albo w ogóle zabrania importu czegoś. I WTO stworzyło, w ogóle, że to był system tworzony jakby jako organizacja od lat 90., ale...
Tak, 95. rok, organizacja międzynarodowa, która zastępuje powszechny układ o handlu i cłach, GATT.
Tak.
I mamy w tej organizacji dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, 164 państwa, w tym Rosję od roku 2012. To jest bardzo ciekawy wątek, panie Anatolu. To znaczy, że co? Czy można powiedzieć, że WTO dzisiaj śpi? Też jest obserwatorem. Co prawda mamy w WTO status obserwatorów także, państwa, które jeszcze nie są członkami. No ale właśnie, jeśli przechodzimy na WTO, no to jak to wygląda po stronie w przypadku WTO? Też WTO status obserwatora w konflikcie, biorąc pod uwagę to, że członkiem jest Rosja, czy paradoksalnie dzieje się tam bardzo dużo ciekawych rzeczy?
Moim zdaniem dzieje się tam zdecydowanie więcej, dlatego że tak, WTO nie ma takiego prawa sankcjonowania kogoś, jak to ma na przykład Rada Bezpieczeństwa.
Tak.
Tam chodzi o coś zupełnie innego. Tam chodzi o to, że WTO stworzyło jakby międzynarodowy układ handlu, gospodarczy, ono tak naprawdę stoi za tą wzmożoną globalizacją i ono stworzyło takie ramy harmonizujące światowy układ w ogóle wymiany handlowej. I o dziwo, może nawet nie o dziwo, tylko jest to prawo międzynarodowe, które jakby wbrew pozorom, jakby zawsze opinia jest taka, że o prawie międzynarodowym, że oczywiście ono jest prawem, polityka polityką. Mhm. Akurat w przypadku prawa WTO wszystkim państwom opłaca się do niego stosować, w związku z tym jest to jedno z najbardziej przestrzeganych praw, dziedzin z prawa międzynarodowego, które mhm. faktycznie działa. Organizacja ma swój własny system parasądowy, który semisądowy, który może rozstrzygać takie spory i na przykład w tym wypadku nałożenie sankcji na Rosję, bardzo, bardzo daleko idących, nie wszystkie, ale te, które zakładają na przykład dotyczące importu, eksportu, mogą być przez Rosję zaskarżone.
No właśnie, czyli co? Rosja... Czyli okazuje się, że jest tam bardzo gorąco, ale niekoniecznie na korzyść państw, które stoją powiedzmy po dobrej stronie mocy, tak?
Dokładnie, dokładnie o to chodzi. W związku z tym nie jestem pewien, czy Rosja już wytoczyła spór. Wiem, że na pewno deklarowali wytoczenie
drodzy,
procesu.
Drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawe, ponieważ o Rosjanach można różne rzeczy mówić. Pamiętamy wojnę w Korei, to jak odwoływali się do sprawy związanej z przegłosowaniem rezolucji autoryzującej użycie siły powiedzmy ONZ-owskiej pod egidą Amerykanów pod egidą ONZ idąc na pomoc Koreańczykom z południa, to, że nie było ich na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, zdaniem rosyjskich, sowieckich prawników, eliminowało możliwość takiego procedowania sprawy i przyjęcia tej rezolucji. Na pewno Rosjanie mają dobrych prawników i myślę, że to potwierdzimy. Są bardzo sprytni i należy się tutaj też spodziewać swoistej prawnej walki w kontekście zaskarżania sankcji. Sankcji, które na pewno bolą, to jest pewne, ale czy bolą bardzo, bolą mniej i czy Rosja ma jakieś środki przeciwbólowe w zanadrzu? O tym będziemy mówić, drodzy Państwo, w części trzeciej. Za chwilę przerwa. Jeśli się uda, trochę muzyczna, na pewno na serwis informacyjny. Wracamy do Państwa chwilę po 23. Anatol Jaszkowiec, Michał Górski, Grzegorz Kill, GPS. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.